łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj kończy się tydzień modlitwy, jakie mamy w kościele, w zborach. I dzisiaj akurat wypada dzień, gdzie Kościół jest przyrównany do rodziny. Więc sugerując się tym tematem, przygotowałem sobie właśnie na temat rodziny. Myślę, że temat rodziny dotyczy nas wszystkich. W mniejszym lub większym stopniu, ponieważ każdy ma różne doświadczenia z ważną rodziną, niektórzy może nawet nie mają rodziny i też tak może się dziać, to jednak sprawa rodziny dotyczy wszystkich. A przynajmniej powinna dotyczyć. Otóż sprawa rodziny tej zwykłej, cielesnej, kiedy się rodzimy, kiedy żyjemy, a również rodziny Bożej. Bo tematem w ogóle dzisiejszym do przyrównania Kościół jako rodzina, jesteśmy jako rodzina Boża. Więc może powinniśmy sobie zadać pytanie i na nie skrupulatnie odpowiedzieć, zastanowić się, czym jest w ogóle rodzina. Czym jest? Co to jest rodzina? I po co jest rodzina? Są to pytania, na które nie powinniśmy sobie jakoś przestać myśleć, ale ciągle sobie na nie przypominać, ciągle zadawać pytania i szukać odpowiedzi. I tych odpowiedzi nie, jak sugerują trendy, które przejawiają się, czy pojawiają się w świecie, w nurtach jakichkolwiek myślicieli, czy filozofów, ale czym jest, po co jest i dlaczego jest rodzina zgodnie ze Słowem Bożym. Kto stworzył rodzinę? Jak ona w ogóle powstała? Może mamy wyrobioną jakiś pogląd, wyrobione zdanie na temat rodziny, ale myślę, że warto zawsze z tym to swoje zdanie skonfrontować i sprawdzić, jak wygląda, jak powinna wyglądać rodzina, którą stworzył Bóg. Czy nasza rodzina wygląda i czy wygląda, czy powinna wyglądać. Czy wszystko jest tak, jak byśmy chcieli? Myślę, że z pewnością nie jest wszystko tak, jak byśmy chcieli. Ponieważ nie może wyglądać od czasu, gdy pojawił się grzech. Więc jeśli zauważamy, że coś jest nie tak w naszej rodzinie, to miejmy wzgląd na to, że nie wszystko zależy od nas, ponieważ ten grzech w momencie, gdy się pojawił, już powstał problem. I te problemy towarzyszą nam aż po dzień dzisiejszy w rodzinach. I czy to jest rodzina cielesna, czy też przenoszona do rodziny duchowej, te problemy podobne się pojawiają. Chciałoby się powiedzieć, i tak było, takie życzenie było, że każdy na świecie ma rodzinę, ale niestety tak nie jest. Nie wszyscy mają rodziny. Nie wszyscy mają rodziny. Są ludzie, którzy są samotni, opuszczeni, a nie można powiedzieć, że ktoś ma rodzinę dlatego, że się urodził, jeżeli ktoś wychowuje się samotnie w domu dziecka. Trudno powiedzieć komuś, że ma rodzinę, jeżeli on nigdy nie znał nikogo z własnej rodziny. I jego ratunkiem jest to, że przygarnie go ktoś albo przygarnie go Bóg do rodziny Bożej. Więc jeśli ktoś jest samotny, jeżeli ktokolwiek jest opuszczony i czuje się samotny i nie ma nikogo w rodzinie i czuje się sam jak palec na świecie, to niech wie, że jest ktoś, kto o nim myśli. Jest ktoś, kto go przygarnie do rodziny. Jest ktoś, kto jest ojcem, od którego ojcostwo wszelkie na ziemi, na niebie bierze swój początek. Jest Bóg na niebie, który jest ojcem wszystkich. I on chętnie go przyjmie i zaopiekuje się nim. Ten Bóg, ten ojciec wyciąga rękę do każdego człowieka, ażeby go przyjąć do siebie jak swoje dziecko. Przecież tak działo się już w ogrodzie. Adam uciekł, a Pan Bóg jednak zwrócił się do niego. Adam schował się, ludzie chowają się, czują się samotni, opuszczeni, a mimo to Bóg zwraca się do każdego. I każdy może skorzystać z Bożej oferty. Każdy może skorzystać z Bożej oferty. Jeżeli nie może skorzystać z ludzkiej oferty, żeby mieć rodzinę, bo tak się dzieje też na świecie, to jest przykra sytuacja z powodu grzechu, jaki się pojawił, bo to grzech to sprawia, że dzieje się tak, a nie inaczej, to jednak każdy może dołączyć do Bożej rodziny. I Jedno jest pewne dla tych wszystkich, którzy są samotni, którzy są opuszczeni, którzy nie mają rodziny, bo i tacy ludzie też są. My się cieszymy, kiedy mamy rodzinę, kiedy mamy najbliższych. I nieważne czasami, czy ta rodzina jest według naszych wyobrażeń, czy nie. Ale kiedy pomyślimy sobie, co by było, gdybyśmy nie mieli nikogo, to możemy sobie zdać sprawę, że dobrze, że kogoś mamy. Człowiek może zostać sam. I człowiek człowieka może opuścić. Jak napisano w psalmie. Dawid tak pisał w psalmie. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. On wtedy miał powody do napisania takich słów w psalmie, do takiej modlitwy. Ponieważ to było na początku jego życia, kiedy on sam musiał uciekać. Kiedy sam szedł za głosem Bożym i miał tą możliwość i miał to niebezpieczeństwo, że rodzina, tak jak większość ludzi w królestwie, odwróciła się od niego. Tylko garstka ludzi, którą Bóg mu dał, on był z nim, była z nim. Więc on mógł powiedzieć, jeśli ojciec i matka by mnie nawet opuścili, Bóg mnie nie opuści. Wiemy również, że dla tych, którzy mieli rodziny, i mogą jej nie mieć. Rodziny potrafią się odwrócić od wielu ludzi, dlatego że usłuchali głosu Bożego. I są w tym miejscu, co Dawid. I mogą powiedzieć, choćby ojciec i matka mnie opuścili, choćby cała rodzina mnie się wyrzekła, to jednak Pan mnie przygarnie. Warto mieć takiego ojca. Warto mieć taką rodzinę Bożą, do której jest zawsze możliwość powrotu. Gdzie człowiek nie człowiek jest najważniejszy, ale Bóg. My jesteśmy tylko rodzeństwem. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus, jest tam napisany, Pan Jezus tak powiedział o rodzinie. My często przywiązujemy wagę do rodziny jako ludzie. Ludzie przywiązują wagę do rodziny i często do tej cielesnej rodziny przywiązują ogromną wagę. Niektórzy przywiązują większą wagę niż do Bożej rodziny, do Bożych standardów. Niektórzy są gotowi sprzeciwić się Bożym standardom, byle nie sprzeciwić się poglądom, jakie panują w rodzinie. Ale wtedy jest to niebezpieczeństwo. Kiedyś przyszli ludzie do Pana Jezusa i powiedzieli, Pan Jezus nauczał swoich uczniów, a tam stanęli na dworze i ktoś woła, oto matka twoja, bracia twoi cię woła, rodzina cię woła i chce z tobą rozmawiać. Co Pan Jezus powiedział? Powiedział tak, wyciągnął swoje ręce do uczniów i powiedział, oto moja rodzina. Wyciągnąwszy ręce do uszy, powiedział, każdy, kto słucha głosu Boga, jest dla mnie bratem, siostrą i matką. I również powiedział Pan Jezus, że jeśli ktoś czci bardziej i szanuje bardziej ojca, matkę, tego ojca cielesnego, matkę, siostrę, brata, czy kogokolwiek z rodziny, niż mnie. Jeżeli kogokolwiek z rodziny stawia na pierwszym miejscu niż Boga i jego zdanie rodziny liczy się bardziej niż Boga, to Pan Jezus powiedział, nie jest mi godzien. Nie jest mi godzien. Więc ta rodzina jest ważna w ciele i należy o nią dbać. Można się i radować, jeżeli ją mamy. Ale pamiętajmy, co powiedział Pan Jezus, że to jest prawdziwa rodzina. To są moi bracia, moje siostry. Ci wszyscy, którzy wypełniają wolę Ojca. Ten jest dla mnie siostrą, bratem, matką. Siostrą, bratem, matką. Gdy Pan Bóg, przypomnijmy sobie rodzinę jednak, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to nie chciał, aby człowiek był samotny. Pan Bóg stworzył człowieka i Panu Bogu to może wystarczało. Cieszył się, kiedy zobaczył człowieka. Adam pojawił się. No, myślę, że Adam to nie, Adam wtedy to nie jest imię. Adam to po prostu po hebrajsku słowo, a znaczy po polsku człowiek. To my dzisiaj mamy, nazywamy Adam. My mamy imię Adam, ale tak naprawdę jest tylko człowiek. To jest to samo znaczenie. Więc kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to zobaczył, że ten człowiek jest sam. I chociaż ma Boga, jest sam. Potrzebuje kogoś jeszcze. I powiedział, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Także Bóg. I to jest napisane w Księdze Genezy, w drugim rozdziale. Pan Bóg widział, że ludzie, kiedy są sami, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Dlatego dobrze, gdy ma rodzinę. Kiedy z kimś może porozmawiać, komu się może zwierzyć, ktoś i ma kogoś, kto go wysłucha. Jak to jest takie powiedzenie, nie wiem, czy znacie, że nudzić się we dwoje, to już jest rozrywka. Bo we dwoje mogą siedzieć i milczeć, ale już są we dwoje. Nudzić się we dwoje, to już jest rozrywka. Samemu się nudzić, to jest potworna nuda. Pan Bóg stworzył człowieka i nie chce, żeby ktokolwiek był sam. Dlatego stworzył mu pomoc odpowiednią dla niego. I Pan Bóg wie, że ludzie, nawet jeśli są w kościele, są blisko Boga, to i tak potrzebują kogoś do pomocy. Potrzebują kogoś. Pan Bóg nie chciał przez to, żeby ktokolwiek wierzący, był jakikolwiek wierzący i mówi, ja nie potrzebuję rodziny. Nie potrzebuję rodziny Bożej. I mi wystarczy, jak będę ja i Bóg. Nie chcę. Bóg chce, żeby wszyscy, bo wie, że wszyscy potrzebują. Prędzej czy później potrzebują kogoś. I dał mu żonę. To była pierwsza rodzina, którą Bóg stworzył. I od tej rodziny wszystko się zaczęło. To jest model, jaki Bóg dał, żeby rodzina wyglądała. No dzisiaj w świecie są kreowane różne modele rodziny. Ale cóż to nas obchodzi? My musimy patrzeć, co Pan Bóg mówi, jaki jest model rodziny, który Pan Bóg przekazał. To jest dla nas najważniejsze przesłanie, jakim powinniśmy się kierować. Bóg stworzył pierwszą rodzinę i ją pobłogosławił. I powiedział do nich tak. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Tak powiedział Pan Bóg do pierwszych ludzi. To był plan. Plan Boży względem rodziny. I ktoś wcześniej, gdy jeszcze żyłem, kiedy jeszcze nie poznałem Słowa Bożego, ile człowiek nie wiedział. Nie wiedziałem wiele rzeczy. Może dziś jeszcze ludzie, dziś wielu jeszcze osób nie wie. I uznają, że to małżeństwo, że tym owocem zakazanym, które było, to było Adam z Ewą współżyli, to wtedy było, żyli razem i wtedy to był zakazany owoc. Już nie, bo Pan kazał, to było przykazanie, aby rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, aby was również było dużo. I później to samo powiedział do Noego. Więc jest to przesłanie, żeby jak powinien być model rodziny. No dziś, gdy dzisiaj patrzymy w większości trendów na świecie, może nie na całym świecie, ale w dużej mierze w Europie i w naszym kraju, to ten model może nie odpowiada takim Bożym standardom. I może bardziej ludzie zwracają uwagę na tą drugą część błogosławieństwa Bożego. Bo tam jest napisane również i czyńcie o sobie poddaną i panujcie nad tym wszystkim. Dzisiaj, kiedy patrzymy na rodziny, na ludzi, to bardziej wszyscy by chcieli czynić sobie poddaną ziemię i panować nad tym. Niekoniecznie już być skłonnym do wyrzeczeń, ale raczej do tego, żeby ta druga część błogosławieństwa była dla nas. My byśmy chcieli panować. Chcielibyśmy, no kto by chciał być służącym u kogoś? Większość ludzi by chciało być mieć służących. Wolałby być panem niż sługą. Wolałby panować nad czymś, by mógł korzystać ze wszystkiego, by czynić sobie poddanym, by móc korzystać ze wszystkiego. Dzisiaj w świecie jest tak, że również dookoła nas my to zauważamy. No nie mogę powiedzieć, że na całym świecie, bo są również inne miejsca, gdzie akurat jest troszkę inaczej. Ale gdzie model rodziny to jest zwykle 2 plus 1 albo 2 plus 2, to już jest bardzo dużo. Ale Boże standardy tak nie były. Pan mnie zachęcał ludzi, żeby mieć dużo dzieci. Ale też nie wszyscy mogą mieć dzieci. Ale ci, którzy mogą, to dobrze, gdy wypełniają Boże błogosławieństwo. I dla nich to korzystają z Bożego błogosławieństwa, kiedy mają, kiedy robią to, co Pan przykazał. I to jest naprawdę korzystanie z Bożego błogosławieństwa w pełni. rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie siebie, a nie tylko czyńcie sobie poddaną, byście mogli panować i korzystać ze wszystkiego. To jest błogosławieństwo dla rodzin wielodzietnych. Myślę, że jeśli mamy takie rodziny, a mamy, to powinniśmy szczególnie błogosławić i pomagać. Bo to jest, jeżeli ktoś nie ma własnej rodziny dużej, albo nie może, bo nie może mieć, to nic dziwnego. Najwięksi ludzie, Abraham, Izaak i inni, nie mogli mieć dzieci i bardzo długo nie mogli mieć dzieci, modlili się. I takie rzeczy się dzieją. Ale jeśli ktoś chce mieć udział w tym błogosławieństwie, może wspierać tych, którzy mogą. Gorzej, gdy ktoś może mieć dzieci, a nie chce. To tak jakby ktoś mógł pracować, ale nie chce. To jest problem. Niech Bóg błogosławi każdą rodzinę, zwłaszcza wielodzietną. Wszystkie rodziny, a zwłaszcza wielodzietną. Pojawił się tak kiedyś, ale myślę, że z tym błogosławieństwem to ludzie różnie sobie myślą. Nawet w naszym kraju nie tak dawno pojawił się taki program wspierający rodziny wielodzietne i powiem, że zauważyłem, o zgrozo powiem, że wielu ludzi, z którym rozmawiałem, narzekało i gotowi było przeklinać tych, bo mają, bo muszą płacić, albo tamci mają, korzystając dlatego, że są rodziny wielodzietne, że są rodzinami wielodzietnymi. I tak wiele osób w świecie, mam nadzieję, że nie w Kościele, narzekało, nie wypełniając tego, sami nie wypełniając tego przykazania Bożego, a narzekając na innych, bo oni zrobili to, co Pan Bóg przykazał. A pamiętajmy o tym, że Pan powiedział, czytamy tak w Psalmie 127, oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Więc jeśli coś takiego otrzymujemy, to nie dlatego, że jesteśmy zapobiegliwi bardzo dobrze i nawet to jest podarunek i dar od Boga. Więc za każdy dar możemy dziękować Bogu. Ja to wszystko mówię, bo najpierw jest rodzina cielesna, a potem jest rodzina duchowa. Najpierw jest to, co jest cielesne, a potem dopiero to, co duchowe. Najpierw musieliśmy się urodzić w ciele po to, żeby móc urodzić się w duchu. I wszelka rodzina, która jest, Pan Bóg stworzył Adama i Ewę i stworzył rodzinę, ale kiedy czytamy w liście do Efezjan, to mówi, wielka to tajemnica, ale ja odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. I dzisiaj, kiedy ten temat mówię, poruszamy, ponieważ jest nawet w temacie modlitwy na ten tydzień, to poruszamy go też dlatego, że to przekłada się na życie nasze, rodzinę w Kościele, na rodzinę Bożą. Dzieci to dar od Boga. Dzieci w Kościele, dzieci Boże też są darem od Boga. Dzieci nie rodzą dzieci. Wierzący nie zradzają następnych wierzących. To Pan Bóg czyni. W rodzinie, w domu też. Dzieci to nie jest zasługa dzieci, że mają brata, siostrę czy kogokolwiek. To nie jest ich zasługa. Dzieci mogą prosić rodziców i często tak się dzieje, że chciałyby mieć brata, siostrę i chciałyby mieć rodzeństwo. Ale oni nic na to więcej nie mogą. My też nie możemy więc więcej w Kościele, jak możemy prosić, żeby Bóg przydawał ludzi do Kościoła i żeby Bóg nawracał ludzi do Kościoła. My nie możemy nic więcej. Możemy prosić o to Boga. Ale tym, który przydaje ludzi do Kościoła, jest Bóg. On przyprowadza. I o tym czytamy w Dziejach Apostolskich. A Bóg codziennie przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. I nawróciło się tyle osób. Ale nie dlatego, że Paweł, Piotr, czy jakikolwiek inny apostoł, czy ewangelista bardzo dobrze, czy mądrze mówił. To nie pomagało, czy dobrze mówił, czy wspaniale się wysławiał, czy znał, był najlepszym teologiem, czy był prostym rybakiem, czy skończył uniwersytet, tak jak Paweł. Ten, który otwierał umysł, dawał zrozumienie, jest Bóg. Tym, który pozwolił się na nowo narodzić, jest Bóg. W rodzinie, tak jak w rodzinie cielesnej, dzieci nie mogą nic zrobić poza tym, że mogą prosić. I my nie możemy za wiele zrobić poza tym, że możemy prosić ojca, żeby przydawał, bo chcemy mieć więcej braci, więcej sióstr. Zauważmy, że Pan Bóg dał błogosławieństwo, napełniajcie ziemię, rozradzajcie się, rozmnażajcie. Jest to błogosławieństwo dla rodzin wielodzietnych. Ale przecież my w Kościele modlimy się o co? O to, żebyśmy w Kościele był duży Kościół, bo żeby to była rodzina, nie malutka rodzina, garstka, taka mała garstka, gdzie się wszyscy schowają w jednym pokoju, ale żeby to była rodzina wielodzietna. My modlimy się o to, co Pan Bóg przykazał. Czemu czasami w własnym życiu zapominamy o tym, ale od Boga byśmy wymagali czegoś innego. możemy pomyśleć o tym, że sami wiele rzeczy nie spełniamy, ale kiedy chodzi o to, żeby Bóg je spełnił, to my tego oczekujemy. Oczywiście na temat rodzin, czy wielodzietnych, czy nie, ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystko jest, nie jestem w stanie wszystko wypowiedzieć i wszystkie mankamenty tego zagadnienia wytłumaczyć, ani odpowiedzieć na nie. Ponieważ nie zawsze wszyscy mogą mieć dzieci w ogóle albo więcej. Bywają różne przypadki, ale ja mówiłem tutaj, żeby dobrze być zrozumiany, że ci, którzy mogą, bo to błogosławieństwo przenosi się z rodziny cielesnej na rodzinę duchową. My wszyscy modlimy się o to, żeby być w Kościele rodziną wielodzietną, żeby to nie była garstka, malutka, trzutka, lecz naprawdę wielka rodzina. I wtedy wszyscy się cieszymy. W rodzinie wielodzietnej nigdy nie ma nudy. Sam wychowałem się w rodzinie wielodzietnej i wiem, że nigdy się nie nudziliśmy. Zawsze było wesoło. Nawet jeżeli nie było tak kolorowo. Ale zawsze było ciekawe. Dlatego, żeby otrzymać to Boże błogosławieństwo, musimy troszczyć się o rodzinę ziemską, ale musimy troszczyć się również, przekładając to, o rodzinę duchową. Myślę, że my możemy czasami myśleć, że ta nasza rodzina ziemska to jest tak ważna i czasami się tak wydaje, w świecie przynajmniej tak krąży, taka świadomość, że ta rodzina będzie trwała na wieki, na wieki, na wieki i zawsze pójdą na drugą stronę do nieba i będą zawsze mama, tata i dzieci. Otóż nie. Otóż nie. Nasza ziemska rodzina kończy się tu na ziemi wraz z naszym życiem. Bo kiedy wszyscy przejdą na drugą stronę, jest napisane, że kiedy Pan Bóg stworzy nowe niebiosa, nową ziemię, w której zamieszka Bóg i Jego dzieci, to nikt już nie będzie wspominał rzeczy dawnych, które przeminęły. I nikomu nawet na myśl one nie przyjdą. Rodzina, rodzice, dzieci, rodzeństwo nie będzie miało to miejsca. Pan Jezus powiedział kiedyś do ludzi, którzy mu zarzucali, że jak to będzie po śmierci sprawa żony i męża, to odnośnie saduceuszy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. I on im powiedział tak, że ci, którzy są godni dostąpić zmartwychwstania i życia wiecznego, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Będą tak jak aniołowie w niebie. Czy aniołowie mają płeć, czy aniołowie się żenią, czy aniołowie za mąż wychodzą, czy aniołowie mają dzieci? Otóż nie. Tam są tylko synowie Boży przed Bogiem. I my będziemy do nich podobni. Kościół będzie do nich podobny. A to nie jest jedyny fragment Słowa Bożego, który o tym mówi. Tak więc rodzina nasza cielesna, choćbyśmy nie wiem, jak się o nią starali, jak bardzo ją kochali, to każdy w momencie, gdy skończy się jego ziemska egzystencja, skończy się zmartwienie, skończy się troska i skończy się również staranie, a również nawet ziemskie myślenie, kiedy przejdziemy na drugą stronę. Kiedy będziemy z Bogiem, tam będzie już tylko ojciec i jego dzieci. Nie będzie tak, jak mówimy, jak może myślimy. Bóg stworzył jedną rodzinę, Adama i Ewę, i dał jej czas ziemskiej egzystencji. My mamy czas ziemskiej egzystencji. Ograniczony z powodu grzechu. Bo Adam z Ewą mogli żyć wiecznie. Mogli żyć wiecznie, gdyby nie zgrzeszyli. Ale ponieważ pojawił się grzech, spełniła się Boża obietnica, że gdy to zjesz, na pewno umrzesz i na pewno umarli. Nie umarli od razu, ale na pewno umarli. I my nie umieramy od razu z różnych powodów, ale z pewnością umrzemy. Tak czy inaczej, czy umrzemy, czy odejdziemy do Pana, zostaniemy uchwyceni, jedno jest pewne, że na ziemi, na wieczny, w tym ciele nie zostaniemy. Ta rodzina jest, rodzina ziemska jest ograniczona. Jeżeli kto i ograniczona jest tu do egzystencji ziemskiej i nie ma obietnicy wieczności. Ona nie ma obietnicy wiecznej. Obietnica wieczną, przechodzącą, sięgającą aż poza zasłonę do samego nieba i na wieczność jest obietnica, dotyczy tylko rodziny Bożej. Dlatego jeżeli ktokolwiek jest, jakkolwiek się troszczy i martwi się o rodzinę, to niech pamięta, że ta rodzina, jeżeli ktokolwiek chce żyć wiecznie z Bogiem, to musi narodzić się na nowo. Lecz aby narodzić się na nowo, to musi być zbudzona wiara. Musi być zbudzona wiara. To nowe życie. Ale żeby zaistniało nowe życie, to musi być coś podobnego jak w rodzinie cielesnej. Pojawia się coś, co nazywa się nasieniem. I to nasieniem, które rodzi życie nowe w naszym lub do Bożej rodziny, jest Słowo Boże, które jest zasiewane i ono daje nowe życie. A impulsem, który do tego pobudza, jest Bóg przez Ducha Świętego. Jak czytamy w liście do Rzymian. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, przez Słowo Boże. Jak czytamy w liście Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Każdy indywidualnie musi przed Bogiem stanąć, musi skorzystać z tej wyciągniętej dłoni, kiedy Bóg mówi, chcę być twoim ojcem i możesz mieszkać ze mną w niebie na wieki. Ta egzystencja ziemska skończy się prędzej czy później. Rodzice odchodzą, dzieci zostają, dzieci zaś rosną, są rodzicami i odchodzą. I tak ciągle i ciągle trwa. Ale Bóg zostaje, jestem sam na wieki. I On wyciąga rękę do każdego i chce go przyjąć do rodziny wiecznej. I to jest w naszym życiu, myślę, najważniejsze. Bez względu na to, jaką mamy rodzinę, to ona nie sięgnie do nieba, ale skończy się tu. A my, jeżeli chcemy żyć wiecznie, musimy narodzić się na nowo i być dziećmi Bożymi. I od tej pory, kiedy człowiek się narodzi na nowo, ja oczywiście myślę, na temat nowonarodzenia jest wiele czasu poświęcamy, kiedy mówimy na temat jak się może narodzić. Nie jest to zbyt skomplikowane i nic zbyt trudne, żeby narodzić się na nowo. Kiedy czytamy Słowo Boże, wystarczy posłuchać, co Bóg mówi i albo to przyjąć, albo nie. Tak jak ten dworzanin królowej etiopskiej, który szedł i mówi, czy mogę zostać ochrzczony? Jeśli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, możesz. Jeśli wierzysz naprawdę Bogu na Słowo, to możesz. I przyjmuje Cię Bóg. Nie trzeba wiele zachodów. Nie trzeba wiele etapów, jakichś tam wymyślonych rzeczy z mety. Gdy uwierzysz, stajesz się dzieckiem Bożym. Ale od tej pory Ojciec, który jest w niebie, On jest najważniejszy. Od tej pory nieziemski Ojciec, ale Ojciec niebiański jest najważniejszy. My jako dzieci, którzy mamy ojców, bez względu, nie, każdy ma innego, albo miał, albo ma innego ziemskiego ojca, to możemy powiedzieć, chociaż to pytanie nie będzie najbardziej rozsądne, i nie zachęcam do zadawania, do takich wypowiedzi. Może powiedzieć do swojego ziemskiego ojca, że ja na świat się nie prosiłem. Ale Bogu, Ojcu, już tego powiedzieć nie możesz. Nikt nie będzie mógł. Ponieważ Bóg, kiedykolwiek wyciąga człowieka, to się pyta, czy chcesz za mną iść? I my, jako ludzie wierzący, którzy deklarują się przynależność do rodziny Bożej, muszą zadeklarować i składają przyrzeczenie, wierzę, chcę, pragnę. Wszyscy to składają, świadectwo przy chrzcie, a ci, którzy nie chrzczą się, bo takich możliwości nie wszyscy mają, to też wyznają wiarę. Bo na podstawie wyznania wiary jest przynależność do Kościoła. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu, ku przynależności. Więc przed Bogiem nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to nie, ja tu wcale nie chciałem być w tej rodzinie. Nie, każdy chciał. I to jest wyższość Boga niebiańskiego nad cielesnym. Bez względu jakiegokolwiek byśmy mieli Ojca, to wyższość Boga niebiańskiego jest ogromna. Nasz Ojciec, mój Ojciec mnie się nie pytał. Nie, ja nie pytałem się dzieci i nikt z nas się nie pytał. I dzieci nie miały wyboru. My nigdy nie mamy wyboru i nikt z nas nie wybiera sobie brata, siostry, nawet matka i ojca nic z nas nie wybiera. I pamiętajmy, że wszystko, co przyglądamy się w naszych rodzinach, jeżeli mamy rodzinę, i te rodziny dlatego są tak ważne, ponieważ kiedy oglądamy się w rodzinie, w tych, w których żyjemy, wychowujemy się, żyjemy, to zobaczymy, że nikt nie wybiera sobie mamy, nikt nie wybiera sobie taty na ziemi. Brata, siostry, może prosić o brata, siostrę, mógłby chcieć mieć mamę czy tatę, ale zwykle sobie nie wybieramy. Natomiast jest to przykładem poniekąd na Kościół. Też nie wybieramy sobie brata i siostry. Po prostu wybieramy sobie tylko przynależność do Ojca, bo chcemy. Przed Bogiem nikt nie będzie miał wytłumaczenia, bo wszyscy świadomie, dlatego potrzebna jest świadomość człowieka, który świadomie wyznaje wiarę. Oczywiście ja wspomniałem o tym, że nierozsądnie jest mówić do własnego rodziciela, do rodzica, że ja się na świat nie prosiłem, ponieważ podważa się wtedy to Boże błogosławieństwo, które rodzic wypełnia, kiedy sugeruje się tym, że Pan Bóg powiedział mu: idźcie, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. To jest bardzo nierozsądne. Ale gdybyśmy tak powiedzieli, to pamiętajmy, że istnieje taka możliwość, że rzeczywiście my nie prosiliśmy się i nie mieliśmy wyboru. Nikt z nas nie miał wyboru, gdzie, kiedy, jak się urodzi. Nikt z nas. Żyjemy po prostu, bo jesteśmy tu. Ale przed Bogiem wszyscy mamy wybór. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedziałem, nie chciałem, nie miałem na to wpływu. Wszyscy mamy wpływ. To tylko w takich ościennych kościołach starodawnych to chrzci się dzieci malutkie, które nie są świadome i wmawia im się później, że są chrześcijanami. Podczas kiedy nikt się ich o to nie pytał. I rzeczywiście tam się mówi, no nikt mnie się o zdanie nie zapytał. A Bóg to nie jest Boży plan. Bóg zbawia nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, i nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, sprawiedliwi, uczciwi i robimy wszystko, to nas przyjmuje do rodziny. My się rodzimy, do rodziny Bożej przychodzimy, dlatego, że Pan Bóg się lituje nad nami. I nawet w rodzinie cielesnej możemy zobaczyć, że mamy dzieci i je kochamy, nawet jeśli nie są takie, jakbyśmy sobie wyobrażali, nie robią wszystkiego tego, co byśmy chcieli. Bóg stworzył rodzinę. I ta rodzina różni się od wszystkich pozostałych grup, jakiekolwiek się pojawiają. Czy to jakieś kluby zainteresowań, czy jakieś inne kółka sympatii. Bo te wszystkie inne grupy, których Bóg nie stworzył, łatwo się rozsypują. Jeżeli komuś się nie podoba, zabiera się i idzie. Ileż to grup było przez wieki i się wszystkie rozsypywały. I powstawały w to miejsce inne. Ale to, co Bóg stworzył rodzinę, to myślę, że dobrze przypomnieć sobie własną rodzinę, jeżeli oczywiście spełnia taki model według Boga, to ta rodzina ma coś niezwykłego, co odróżnia od innych grup. Otóż chęć przebaczania własnej rodziny. Chęć przebaczenia własnej rodziny. Co w innych grupach ciężko zauważyć. Otóż Bóg zaprogramował również ten swój charakter w człowieku. To miłosierdzie i chęć niesienia pomocy w człowieku. I możemy zobaczyć, jak to się dzieje. Więc jeśli patrzymy na własne rodziny, a dobrze jest się przyglądać i rozmyślać nad tym, i zastanawiać się nad wieloma rzeczami, a żeby ta rodzina, do której Bóg nas powołuje, była podobna. I żebyśmy nie traktowali tej rodziny swojej cielesnej, która jest tylko czasowa i chwilowa, jako ważniejszą niż ta, która jest wieczna. Bo to, co jest cielesne, jest naprawdę chwilowe i przemijające, a to, co jest duchowe, jest wieczne. Przed Bogiem jest wieczne. Pan Bóg stworzył pierwszą rodzinę cielesną i stwarza rodzinę, która jest wieczna, bo ten proces dalej trwa. Przygarnięcie do rodziny Bożej, dalej ten proces trwa, on się jeszcze nie skończy. Mówię, nikt nie wybiera sobie ani brata, ani siostry. I pomimo wielu nieporozumień, wielu kłopotów w tej rodzinie, pozostaje chęć do przebaczenia. Jeśli dzieje się tak w rodzinie cielesnej, tej ziemskiej, która jest chwilowa, która przemija, to powinno również tak być w rodzinie Bożej, a nawet bardziej. Otóż, gdy czytamy, jak jest napisane w liście do Rzymian w rozdziale 6, że my wszyscy w rodzinie Bożej, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. Przeoblepliśmy się w Chrystusa. To słowo przeoblepliśmy się, to jeszcze tak na Śląsku gdzieś się używa. Ale tego słowa się oblec się w coś, no to już tak nie na co dzień, raczej ubrać się w coś. Ale gdy przeoblekliśmy się w Chrystusa, w Jego śmierć, to oblekliśmy się, ubraliśmy się w pokorę, jaką nosił Chrystus. Więc jeśli jesteśmy ochrzczeni, to powinniśmy założyć szatę pokory, jaką miał Chrystus. I o tym myśleć, i o tym żyć. Byśmy bardziej podobni być do Chrystusa. Ponieważ On wyrzekł samego siebie. Wyrzekł się samego siebie. Pan z nieba, Stwórca wszystkiego, przyszedł i do każdego się schylił. Nie stał się znaleziony z postawy sługa. Nie Pan, ale wszyscy znamy jako sługa. On nawet umył uczniom swoje nogi. Mówi, ja jestem Panem, a umyłem wam nogi. To jak byście powinni postępować? Myślmy też o tym. Bo w rodzinie cielesnej, myślę, że wtedy łatwiej jest, kiedy jesteśmy w domu, kiedy wszyscy jesteśmy zżyci, to mniejsze są opory do tego, żeby jeden drugiemu usłużył, jeśli trzeba rzeczywiście dosłownie umył nogi. To nie jest tylko przenośnia, ale rzeczywiście dosłownie umyć nogi. W rodzinie cielesnej nie ma z tym żadnego problemu, więc myślę, że nie ma i nie powinno być. Jeśli tak jest, to myślę, że w rodzinie duchowej nie powinno być inaczej. Ponieważ, jak jest napisane, Pan Bóg skierował to błogosławieństwo, czyńcie sobie poddaną i panujcie nad tym, nad ziemią, to myślę, że obyśmy nie przenosili naszych standardów i naszych pragnień panowania i szykowania sobie poddaństwa w świecie, jak to jest, żeby ze wszystkiego tylko korzystać bez wyrzeczeń, żeby tego przenosić do Kościoła, lecz być poddanymi jako słudzy. Jeśli tylko przeoblekliście się, ubraliście się w szatę pokory, ponieważ nie na próżno jest napisane, myślcie do Galacjan, że w Kościele Bożej nie masz różnicy. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety. Tam nie ma miejsca na pogardę, ponieważ Żydzi pogardzali Grekami, pogardzali poganami. Panowie pogardzali niewolnikami. Niewolnicy pogardzali panami. Ogólnie była w świecie pogarda. A kobiety były od wieków traktowane niżej niż mężczyźni. Kobiety przez wiele wieków w ogóle, do początku XX wieku, przynajmniej w naszym kraju, nie mogły głosować, a wiele innych krajów dalej nie mogą. I w świecie widzimy, jak to wygląda. Ale Pan Bóg mówi, nie masz miejsca, jest równość. Oczywiście każdy ma własne zadania, jak w rodzinie, ale nie ma miejsca na pogardę, na poddaństwo. To, kiedy czytamy wyjście do Galacjan, ten fragment Słowa Bożego, to pamiętajmy, że nie jest to napisane po to, że wszyscy mogą robić wszystko i wszyscy są do wszystkiego, lecz jeden na drugim nie może pogardzać. Żyd nie może pogardzać Grekiem, dlatego że ktoś się urodził tam, a kto gdzie indziej, że ktoś się urodził wyżej, a kto niżej, że ktoś jest z bogatszej rodziny, a ktoś jest z biedniejszej, że ktoś jest płeć, to już jest pogarda. Nie. W Kościele nie może być na to miejsca. Myślę, że warto sobie przypominać o własnej rodzinie. Ona nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy chcieli i nie zawsze spełnia standardy Boże, ponieważ my z powodu różnych doświadczeń, czy choćby grzechu, mamy w życiu różne. I każdy ma inną drogę, ale kiedy oglądamy się w naszych rodzinach, to patrzymy, jak one funkcjonują, jakbyśmy chcieli, żeby funkcjonowały, a żeby to przenosić do rodziny Bożej. Ponieważ ta rodzina Boża, jak już wspomniałem, sięga daleko poza zasłony. Ziemska skończy się wraz z naszą egzystencją na ziemi. A wieczna, a ta Boża rodzina zostaje wieczna. I tak jak Pan Jezus powiedział do Saduceuszy, że ci, którzy narodzili się na nowo przy zmartwychwstaniu, będą równi aniołom. A kiedy czytamy, powiedziałem, że jest jeszcze jeden fragment, który też o tym mówi. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, rozdział 22, kiedy anioł, który pokazywał Janowi wszystko, co się dzieje i co ma być, to kiedy Jan to zobaczył, to upadł do stóp anioła i oddał mu pokłon. Nie czyń tego. Bo ja jestem współsługą twoim i braci twoich i proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Ja jestem współsługą. Jeżeli jesteśmy braćmi, jesteśmy sługami, to aniołowie są współsługami naszymi. A Bóg nam objawił jeszcze więcej rzeczy, o których nawet aniołowie nie wiedzą. Bo przez Kościół Bóg objawia przeróżnorodną mądrość, którą sami aniołowie wejrzeć pragną. Więc my tworzymy rodzinę wieczną, daleko sięgającą na równi z aniołami. I aniołowie będą również w tej rodzinie Bożej. Bo przecież jest napisane, synowie Boży. Nie bez powodu. Aniołowie są synami Bożymi. A jeżeli my jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Bożymi, to czy nie jesteśmy na tej samej pozycji? Tylko inne zadania mamy. I kiedyś będziemy razem. Bo Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, aby połączyć w jedno to, co na ziemi w Nim i to, co na niebiosach w Nim. I kiedyś będziemy razem wszyscy jedna wielka Boża rodzina. Więc to jest tak dodatkowo, żebyśmy zobaczyli, jak daleko sięga Boży plan wielkiej Bożej rodziny. A patrząc na nasze ziemskie rodziny, żebyśmy brali przykład. Jeżeli troszczymy się i martwimy się o ziemską rodzinę, która dzisiaj jest, a z powodu upływającego czasu, bo on dosyć szybko mija, to jutro jej może nie być, jak przysłowiowo mówiąc. A wieczna Boża rodzina będzie trwać. To patrzmy. Jeżeli tą traktujemy tak, jak bardzo powinniśmy myśleć o Bożej rodzinie, jak bardzo powinniśmy myśleć o wieczności. Bo to, jak myślimy o ziemskich sprawach, o ziemskiej rodzinie, przekłada się i powinno być naszym przełożeniem na wieczność, na sprawy duchowe. Myślę, że na temat rodziny można by jeszcze wiele powiedzieć, ale nie jest to rzeczą, byśmy tu wszystko musieli powiedzieć. Ja chciałem zwrócić uwagę, jak bardzo ważna jest rodzina ziemska i jak wiele przykładów jest z tego. I tak jak Pan Jezus powiedział, Pan Bóg stworzył rodzinę Adama i Ewy, męża i żonę, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I dzisiaj jest ostatni dzień tego tygodnia modlitwy, kiedy Kościół jest przyrównany do rodziny Bożej, kiedy do tej oblubienicy, do rodziny Bożej, jesteśmy rodziną Bożą, którą stworzył Bóg. Którą tworzy Bóg nadal, bo nadal Bóg wyciąga ręce i każdego chce przyciągnąć, być ojcem dla każdego. Patrzmy na to. Myślę, że żaden ojciec na ziemi nie będzie z tego tytułu, co powiedziałem, że wyższość Boga na ziemi, na Boga Ojca jest wyższa niż naszych ojców ziemskich. Ponieważ my nawet jako rodzice, jako ojcowie, nigdy nie uczysz chyba swojego dziecka, żeby modlić się do siebie. Uczymy modlitwy, którą Pan Bóg, Pan Jezus przekazał, zwracając się do Ojca w niebie. Uczymy dzieci nasze modlitwy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Więc wskazujemy, jak bardzo ważny jest Ojciec w niebie. Myślę, że ten Ojcu, który nas tak bardzo umiłował, że posłał swojego Syna, by nas wykupić z naszych grzechów, naszego postępowania, który kiedyś stworzył rodzinę i dał przykład, jak ona powinna wyglądać, jak powinna funkcjonować, do czego zmierzać i o czym myśleć. I jak bardzo Bóg się troszczy o człowieka, że nie chce, żeby ktokolwiek był sam, ale zawsze, żeby miał rodzinę, żeby miał oparcie, żeby miał brata, siostrę i przede wszystkim, żeby miał oparcie w Bogu Ojcu. I temu Bogu niech będzie za chwała i cześć za to wszystko. Myślę, że pozostałe rzeczy, brat prowadzący, jeszcze przeczytał odnośnie rodziny i propozycji do modlitwy. Amen.